Doktor Renata Rozbicka, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Co skłoniło Panią do udziału w tej konferencji?
Skłoniło mnie to, że się już od wielu, wielu lat zajmuję problematyką wschodnią, zwłaszcza Ukrainą, w kontekście przekazu medialnego. Badam tygodniki opiniotwórcze, które kreują obraz Ukrainy na przestrzeni lat 90. lat 2000. W związku z tym obszar, którym ta konferencja się zajmuje, jest najbardziej zbieżny z tym, czym ja się naukowo zajmuję w swojej karierze zawodowej.
Czy to Pani pierwszy udział w takiej konferencji?
Nie, to już jest mój, nie powiem dokładnie. Niektóry 20, któryś udział w takiej konferencji. Natomiast jeśli chodzi o konferencje organizowane przez Centrum Europy Wschodniej, które działa przy Wydziale Humanistycznym, jest to mój drugi udział w takiej konferencji. Tym razem będę badać przekaz wizualny na kładkach tygodników opinii od roku 2013, czyli od momentu, kiedy obserwujemy znaczące zmiany zachodzące w Ukrainie, czyli Euromajdan, który doprowadzi do obalenia rządu ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza. Ale oczywiście nie tylko Ukraina będzie przedmiotem moich badań, ale również i Białoruś, i Rosja. Będę starała się wskazać, jak tygodniki opinii, które mają zupełnie odmienną proweniencję polityczną, w moim przypadku to będzie polityka i tygodnik sieci, ramują przekaz medialny, czyli w jaki sposób narzucają punkt widzenia potencjalnemu czytelnikowi z punktu widzenia elementów wizualnych. Czyli będę badała frekwencję występowania Ukrainy, Białorusi i Rosji, będę prezentowała wyniki badań, które będą wskazywały, czy Rosja równa się Putin, czy Białoruś równa się Łukaszenka, czy Ukraina równa się prezydent Zełenski, jeżeli będziemy mówić już o tym ostatnim okresie. Będę też wskazywała, jaka jest frekwencja występowania poszczególnych tematów, czyli na przykład czy Rosja jest tematem, który częściej funkcjonuje w przestrzeni medialnej, w przestrzeni okładkowej, czy Białoruś, czy Ukraina. Mogę już jeszcze przed wystąpieniem stwierdzić, że tematem numer jeden, jeśli chodzi o Rosję, Białoruś i Ukrainę, jest jednak Rosja. Ona jest przedstawiana w różnych konfiguracjach, przede wszystkim jako państwo, które jest agresorem, które jest skonfliktowane nie tylko w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy też aneksji Krymu, ale także i w kontekście relacji polsko-rosyjskich, gdzie bardzo często stawiana jest przez zwłaszcza tygodniki opiniotwórcze teza, że to Rosja i Putin stoi na przykład za katastrofą smoleńską, gdzie pokazywane są też inne elementy, które pokazują odbudowę czy też przywracanie takiej polityki imperialnej Rosji. Stąd też często Putin będzie przedstawiany jako synonim niedźwiedzia. Rosja będzie w tej konfiguracji także pokazywana. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że od 2013 roku, czyli od momentu, kiedy rozpoczęłam swoje badania, Rosja będzie w 90% okładek przedstawiana jako agresor, czyli nie jako partner do dyskusji, prowadzenia dialogu międzynarodowego, tylko jako kraj, państwo, które stanowi zagrożenie już nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Polski, ale również dla wszystkich wartości zachodnich. Natomiast co mnie zastanowiło i trochę zdziwiło, ponieważ w wyniku badań wyszło, że na przykład Białoruś, no kraj, który ma bliskie relacje z Rosją, kraj, na którego terenie organizowane są manewry wojskowe, chociażby Zapad, funkcjonuje bardzo rzadko w przestrzeni okładek tygodników opinii. Właściwie przez okres 12 lat, które obejmowały moje badania, tylko 3 okładki były poświęcone Białorusi, ale jeżeli jest kreowany także obraz Białorusi, to on też jest kreowany w ten sposób, że Białoruś równa się Łukaszenka.
Dlaczego tematy Europy Wschodniej powinny być dla nas ważne?
Dlatego, że dzisiaj Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Wschodnia to jest ten teren, to jest ten obszar, gdzie rozgrywa się wojna, tak? Wojna, która jest bezpośrednio zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy, gdzie mamy otwarty konflikt, gdzie występuje agresor i gdzie występuje ofiara, gdzie widzimy, że Rosji imperialne podejście, tak, powoduje, że próbuje zablokować na przykład wstąpienie do Unii Europejskiej Ukrainy, wstąpienie Ukrainy do NATO, próbuje jakby ten obszar sobie podporządkować. Wielokrotnie już od 91 roku, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, kiedy Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy, pojawia się takie w przestrzeni pojęcie, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Zresztą to pojęcie już było też szeroko znane, chociażby w okresie kształtowania się państwowości polskiej w latach 20., kiedy Piłsudski próbował porozumieć się z Ukraińcami, zwłaszcza z Semenem Petlurą. To później było również hasło promowane przez Jerzego Giedroycia, który także by pokazywał, że Ukraina jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy, z punktu widzenia stabilizacji Europy, ale przede wszystkim jest takim państwem buforowym, który będzie odgraniczać Polskę od Rosji i będzie stanowiła element właśnie bezpieczeństwa także i naszego państwa.
Gdyby miała Pani wskazać jedno najważniejsze przesłanie tej konferencji, co by nim było?
Przede wszystkim jedność między narodami, budowanie poprawnych relacji z Ukrainą, wspieranie Ukrainy za wszelką cenę, tak? Oczywiście trzeba pamiętać o naszych trudnych relacjach w kontekście historycznym, ale mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że Polska powinna być kreatorem takich bardzo poważnych, rozsądnych działań i nie doprowadzić do takiej sytuacji, że społeczeństwa polskie i ukraińskie będzie ze sobą w jakiś tam sposób niezdrowo konkurowało, czy też będzie miało zadrę historyczną. Te tematy są bardzo istotne, ale mimo wszystko w tym momencie jest najważniejsze to, aby Ukraina wygrała wojnę, aby miała wsparcie ze strony Polski, ze strony innych krajów europejskich, ponieważ to będzie gwarantować stabilizację i pokój na naszym kontynencie.